Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 16 czerwca wita Państwa Krzysztof Brąk. We Włoszech coraz więcej dyskutuje się o współczesnej kulturze sakralnej, a dokładniej o jej kryzysie. Po debacie na temat szkaradnych kościołów przyszedł czas na dezaprobatę dla nieudolnie zreformowanej muzyki liturgicznej. O powrót do chorału gregoriańskiego apelowali już Ennio Morricone i Riccardo Muti. Dziś przyłączył się do nich dyrygent rzymskiej filharmonii. Powiemy o tym zaraz po aktualnościach. Natomiast w drugiej części programu wywiad książkowy z Benedyktem XVI. Omawia go dla nas ksiądz Dariusz Kowalczyk z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Zapraszamy. Etyka dla świata biznesu to temat dwudniowego spotkania przedsiębiorców i profesorów ekonomii z całego globu, które rozpoczęło się w Watykanie. Zorganizowała je Papieska Rada Justitia et Pax wspólnie z Ateneum Regina Apostolorum i Międzynarodowym Instytutem Fidelis zajmującym się etyką biznesu.
W obrady wprowadził watykański sekretarz stanu. Przedstawił antropologiczne, duchowe i etyczne podstawy ekonomii w świetle katolickiej nauki społecznej. Wyzwaniem dla przedsiębiorców jest wyjść poza logikę zysku bez rezygnowania z samego zysku. Konieczne jest, by uwzględniali oni nie tylko własny interes, mają dbać o wszystkich uczestniczących w życiu przedsiębiorstwa – pracowników, klientów, dostawców różnych czynników produkcji i wspólnotę, z którą jest związane. Wskazał kardynał Tarcisio Bertone, cytując encyklikę Benedykta XVI Caritas in Veritate. Praktyczne przykłady solidarności w skali międzynarodowej przytoczył organizator spotkania kardynał Peter Turkson. Zwrócił uwagę, że do Unii Europejskiej wchodzą od samego początku kraje o różnym potencjale gospodarczym. Silniejsze z nich muszą wspierać słabsze, jak to było w przypadku pomocy dla Irlandii, Portugalii czy obecnie Grecji, przypomniał afrykański purpurat stojący na czele Watykańskiej Dykasterii Sprawiedliwości i Pokoju.
Zasady etyczne niekoniecznie trzeba przedstawiać w formie zakazów. Można też o nich mówić pozytywnie. Temu właśnie ma służyć przygotowywana przez nas wielka konferencja na temat dorosłych komórek macierzystych, zapowiedział dziś kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. W Watykanie odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowano plany dykasterii odnośnie do wspomnianej konferencji. Odbędzie się ona w listopadzie. Jej głównym celem będzie przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i badań na temat komórek macierzystych oraz ich zastosowania w tzw. medycynie regeneracyjnej.
Prelegentami będą najwybitniejsi specjaliści z tej dziedziny, odbiorcami zaś mają być biskupi, przedstawiciele rządów, ambasadorzy, dziennikarze, czyli ludzie, którzy nie mają medycznego wykształcenia, jednakże z racji swej funkcji czy zawodu muszą wypowiadać się na temat komórek macierzystych, czy wręcz decydować o dalszym przebiegu badań. Z ramienia Stolicy Apostolskiej konferencję przygotowuje ksiądz Tomasz Trafny, szef Departamentu Nauki i Wiary działającego w ramach Watykańskiej Dykasterii do Spraw Kultury. W czasie prezentacji zwrócił uwagę na wpływ, jaki wykorzystanie komórek macierzystych może mieć na samorozumienie człowieka. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest natomiast amerykańska firma biofarmaceutyczna NeoSteam. Jej dyrektor Robin Smith zwróciła uwagę na możliwości, jakie otwierają przed medycyną dorosłe komórki macierzyste. Okazuje się, że sposób na wyleczenie wielu schorzeń znajduje się w naszym organizmie. Każdy z nas posiada bowiem komórki, które mają zdolności regeneracyjne, podkreśliła Smith.
Już w 14 tygodniu ciąży bliźniacy zaczynają się ze sobą bawić, wykazał zespół naukowców z 4 włoskich uniwersytetów. Od kilku lat podglądają oni życie embrionalne bliźniaków. Okazuje się, że już w 4 miesiącu ciąży płód jest w stanie odróżnić bliźniaka od ciała matki. W brzuchu bliźniacy nigdy się nie biją, są dla siebie bardzo czuli, unikają gwałtownych uderzeń czy kopnięć. Te ostatnie zawsze kończą na ściankach macicy bądź na pęcherzu moczowym, co dla matki bywa bolesne. Zdaniem profesora Umberto Castiello, wykładowcy psychobiologii na Uniwersytecie w Padwie, Badania pokazały, że człowiek już w stanie prenatalnym jest istotą społeczną, wrażliwą na obecność drugiego. Do tej pory wiedziano, że płód potrafi z różną delikatnością odnosić się do różnych części swego ciała. Wkłada na przykład palec do buzi, ale delikatnie obchodzi się z oczami. Teraz wiemy, że tą delikatność okazuje również bliźniakowi, podkreślił profesor Castiello, który kierował badaniami.
Cały ten upadek rozpoczął się po Soborze Watykańskim II, kiedy nastała powierzchowna fala pseudo-odnowy, która wyrządziła tak wiele szkody niemal wszystkim naszym kościołom. Tak genezę współczesnego kryzysu muzyki liturgicznej opisuje na łamach dzisiejszego wydania dziennika La Repubblica Pawlo Colino. Jest to już kolejny autorytet muzyczny we Włoszech, który postanowił publicznie zaapelować o powrót tradycyjnego repertuaru kościoła, przede wszystkim chorału gregoriańskiego. Wcześniej uczynił to m.in. Ennio Morricone, który przed 2 laty przyznał, że zastąpienie pieśni gregoriańskich popularnymi i gitarowymi piosenkami było poważnym błędem. Zaapelował on również do Benedykta XVI, by wykazał się większą stanowczością w przywracaniu w kościele gregoriańskiej tradycji. Ostatnio szerokim echem odbiły się podobne w treści słowa wypowiedziane przez Ricarda Mutiego, byłego dyrygenta La Scali. W jego przekonaniu piosenki wykonywane w kościołach obrażają inteligencję wiernych i są przejawem prostactwa. Zaapelował on też do hierarchów, by nie przekreślali z góry swych wiernych, sądząc, że nie są oni w stanie docenić wielkich arcydzieł katolickiej muzyki sakralnej. Teraz głos w tej samej sprawie zajął kolejny muzyczny autorytet, Pawlo Colino, dyrygent chóru Filharmonii Rzymskiej. Jest on Hiszpanem i muzykiem w sutannie. W jego przekonaniu stan współczesnej muzyki liturgicznej jest tragiczny i beznadziejny. Aby się o tym przekonać, wystarczy pójść na mszę do pierwszego lepszego kościoła, zaznacza. Jak przyznaje, wielokrotnie rozmawiał o tym z Benedyktem XVI, który wskazywał mu na potrzebę oczyszczenia kościołów z piosenek, które się do nich nie nadają, i przywrócenia w nich muzyki sakralnej wyrastającej z autentycznej tradycji liturgicznej. W jego przekonaniu pierwszym krokiem autentycznej odnowy w duchu Benedykta XVI musi być powrót do chorału gregoriańskiego. Ludzie muszą się go ponownie nauczyć śpiewać, wierni organiści, chóry. Bez tego nie da się zrobić ani jednego kroku naprzód, uważa ksiądz Colino. Chorał gregoriański jest bowiem matką muzyki sakralnej, matką całej naszej muzyki, również tej współczesnej, podkreślił dyrygent chóru Filharmonii Rzymskiej w wywiadzie dla dziennika La Repubblica. Porozmawiajmy z Benedyktem XVI.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Nasza przyszłość i los naszej planety są w niebezpieczeństwie. Taką opinię wypowiedział Benedykt XVI w styczniu 2010 roku w przemówieniu do dyplomatów w Rzymie. W Fatimie natomiast papież stwierdził, że ludziom udało się doprowadzić do powstania kręgu śmierci i strachu, którego już nie potrafią przerwać. Te w pewnym stopniu apokaliptycznie brzmiące wypowiedzi przytacza Peter Zeewald w 6 rozdziale swojej rozmowy książki z Benedyktem XVI Światłość świata. W odpowiedzi papież wskazuje wśród budzących przestrach zagrożeń m.in. na plagę narkotyków i turystykę seksualną. Narkotykowa bestia niszczy młodzież, niszczy rodziny, prowadzi do przemocy i zagraża przyszłości całych krajów. Benedykt XVI zauważa, że to Zachód potrzebuje narkotyków i przez to tworzy zaplecze, które musi mu ich dostarczać, co w końcu prowadzi do wyczerpania i zniszczenia wykorzystywanych krajów. Skąd się bierze to zapotrzebowanie na narkotyki? Zdaniem papieża na Zachodzie powstała taka zachłanność na szczęście, której nie można zaspokoić tym, co istnieje. W konsekwencji ucieka się w to, co można by nazwać ułudą królestwa szatana. Ułudą, która niesie zniszczenie, jest także turystyka seksualna. Coraz więcej zamożnych ludzi jeździ do biednych krajów, gdzie daje upust swym wynaturzonym rządzom seksualnym. To są procesy zniszczenia, twierdzi Benedykt XVI, które przekraczają wszelką miarę i które zrodziły się z arogancji, przesytu i fałszywej wolności zachodniego świata. Człowiek doświadcza horyzontu nieskończoności. Każdy zrealizowany cel staje się początkiem nowego celu i nowej drogi, ale jedynie Bóg może zaspokoić te nieskończone pragnienia. Jeśli człowiek odrzuca Boga i sam próbuje nasycić swe serce, posiąść niejako to, co nieskończone, to tym samym zaczyna tworzyć fałszywe absoluty, które można by nazwać bożkami. Podstawowe pokusy człowieka to seks, władza i pieniądze. To tym właśnie bożkom wielu współczesnych ludzi oddaje cześć, spodziewając się w zamian poczucia spełnienia i szczęścia. W tym właśnie kontekście Benedykt XVI stwierdza, to jest znak czasu, który dla nas chrześcijan jest niecierpiącym zwłoki wyzwaniem. Musimy ukazać, że nieskończoność, której człowiek pragnie, może przyjść tylko od Boga. Papież wzywa do mobilizacji duchowych sił w realizacji tego zadania, by w ten sposób powstrzymać i rozerwać krąg zła, który próbuje więzić jednostki i społeczności. Zdaniem Benedykta XVI wielu ludzi dostrzega, iż egzystencja bez Boga staje się chora i człowiek nie może tak przetrwać. Człowiek bowiem potrzebuje odpowiedzi, której nie może udzielić sobie sam. Trzeba jednak zauważyć, że nadal mocne są ideologie ateistyczne, które chcą zniszczyć wszelkie odniesienia do Boga. Guru współczesnych ateistów Richard Dawkins, którego książki są tłumaczone na różne języki i nachalnie reklamowane, prezentuje wyjątkową agresję i prymitywizm w antyreligijnej argumentacji. W jednej ze swoich książek Dawkins stwierdza, że Bóg Biblii to zawistny i dumny z tego, małostkowy i niesprawiedliwy Bóg, z manią na punkcie kontrolowania innych i niezdolny do wybaczania, mściwy i żądny krwi zwolennik czystek etnicznych, mizogin, homofob i rasista. Dodajmy, że Dawkins przyznaje, iż chrześcijanie odrzucają taki obraz Boga, czczą go jednak w ckliwej i nawymiotnej postaci słodkiego Jezuska. Doprawdy trudno na tym poziomie dyskutować. Jest coś żałosnego w tym, że profesor biologii przepoczwarza się regularnie z uczonego w agresywnego propagandystę. Dawkins występował kiedyś w telewizyjnym cyklu Źródło wszelkiego zła, w którym prorował, że owym źródłem jest wiara w Boga. Biolog przekonuje, że kiedy wszelka religia zniknie z ludzkiego życia, to nastanie era powszechnego pokoju. Przerażająca naiwność. Czy Dawkins naprawdę nie słyszał o myślicielach i działaczach, którzy utrzymywali, że religia jest opium lub nawet wódą dla ludu i chcieli zbudować raj na ziemi bez Boga? W imię programowo ateistycznych idei pokoju i szczęśliwości Lenin, Stalin, Mao Zedong i Pol Pot wymordowali dziesiątki milionów ludzi. Benedykt XVI zdaje sobie doskonale sprawę z aktywności ateistów w rodzaju Dawkinsa, ale tym bardziej podkreśla konieczność, aby Bóg znowu znalazł się na pierwszym miejscu. Musimy odważyć się na nowo, stwierdza papież, na eksperyment z Bogiem, pozwolić Mu wejść z Jego działaniem w nasze społeczeństwo. W tym sensie możemy powiedzieć, że żyjemy w czasach Adwentu, to znaczy czekamy na nadchodzącego Chrystusa. Ten, który już przyszedł, jest wciąż raczej przychodzącym. Ten przychodzący niekiedy jest przedstawiany za pomocą prawdziwych, ale przestarzałych formuł. Dlatego Benedykt XVI postrzega potrzebę, aby spróbować wypowiedzieć istotę wiary na nowy sposób. Papież przytacza filozofa Jurgena Habermasa, który uważał, że ważna jest obecność teologów, którzy potrafią tak przetłumaczyć skarb ukryty w swojej wierze, aby w sekularyzowanym świecie mógł on być słowem dla tego świata. Takim wielkim wysiłkiem wyrażenia na nowo, ale bez odrywania się w najmniejszym stopniu od korzeni, skarbu ukrytego w katolickiej wierze, był Sobór Watykański II. Benedykt XVI wyraża ubolewanie, że Sobór ten dotarł do świata w interpretacji mediów, a nie ze swoimi tekstami, które przeczytało bardzo niewiele osób. Rzeczywiście, kiedy różni komentatorzy zaczynają usprawiedliwiać każdą głupią, ale postępową wypowiedź o Kościele, widać, że często nie mają pojęcia o tekstach soborowych dekretów. Odwołują się za to do mitycznego ducha soboru. Jednak kardynał Ratzinger już dawno zauważył, że jeszcze podczas obrad soborowych, a potem coraz bardziej w okresie po soborze, narzucał się rzekomy duch soboru, który w rzeczywistości był antyduchem. Jednym z dogmatów tego antyducha była teza, że wszystko co nowe, albo za takie uważane, jest zawsze lepsze niż to, co było i co jest. Sobór, chociaż zakończył się prawie pół wieku temu, jest wciąż dla Kościoła zadaniem. Tyle, że dziś to zadanie oznacza m.in. odkłamywanie Soboru i wydobycie jego autentycznego nauczania spod różnych postępowych ideologii wewnątrz Kościoła. Na pytanie, czy potrzeba myśleć o trzecim Soborze Watykańskim, papież odpowiada jednoznacznie: w tej chwili nie widzę przesłanek do zwoływania Soboru. Myślę, że obecnie właściwymi instrumentami są synody biskupów. Pytanie, czy przyszedł już ten moment, aby zorganizować Wielki Sobór, powinniśmy, stwierdza Benedykt XVI, pozostawić przyszłości. Zdaniem papieża obecnie potrzebujemy w Kościele duchowego pogłębienia duchowych ruchów, które będą potrafiły postawić na nowo w centrum kwestię obecności Boga. Przypomnijmy, że Jan Paweł II w liście Novo Millennio in Unte, który jest swoistym testamentem błogosławionego papieża na XXI wiek, też podkreślał potrzebę duchowego pogłębienia. Postulował chrześcijaństwo wyróżniające się przede wszystkim sztuką modlitwy. Nie zbawi nas żadna formuła, napisał Jan Paweł II, ale konkretna osoba oraz pewność, jaką ona nas napełnia. Ja jestem z wami. Jednocześnie poprzednik Benedykta XVI wskazywał na różnego rodzaju tradycyjne i nowsze ruchy kościelne, które jego zdaniem nadają Kościołowi żywotność, będącą przejawem prawdziwej wiosny ducha. Benedykt XVI czuje się kontynuatorem tej wizji Jana Pawła II. Tkamy jedno wspólne sukno, stwierdza papież w książce Światło Świata. Po czym wyjaśnia, że Karol Wojtyła został biskupem Rzymu w określonych okolicznościach, rozpad realnego socjalizmu, ale zarazem silne wpływy marksistowskiego pokolenia 68. Dziś to pokolenie przemija, ale można odnieść wrażenie, że ideologia marksistowska powraca m.in. we wspomnianym agresywnym ateizmie, czy też w ideologii gejowskiej lub w tzw. politycznej poprawności. W tym kontekście Benedykt XVI zauważa, że nie każdy pontyfikat musi mieć całkiem nową misję. I stwierdza: teraz chodzi o kontynuację i uchwycenie dramaturgii czasu. W tym wszystkim trzeba trzymać się Słowa Bożego i starać się nadać chrześcijaństwu prostotę i głębię, bez których nie może ono działać.
Wysłuchali Państwo refleksji księdza Dariusza Kowalczyka o książce Benedykta XVI Światłość Świata. Na kolejną zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.